W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie.
Tyle razy się mówiło, że jak będzie inflacja, to kto najlepiej wyjdzie na inflacji? Rząd, bo wpływy z VAT-u wzrosną. No to właśnie rosną. No. Nie możesz narzekać jednocześnie na wysoką inflację i na dziurę w budżecie, bo jak jest wysoka inflacja, to znika dziura w budżecie, bo ta wysoka inflacja powoduje, że tej dziury nie ma.
W ogóle obywatelu nie masz prawa narzekać.
Wpływy z VAT-u bardzo ładnie rosną w tej chwili.
Żyć nie umierać.
Kolejna podwyżka stóp procentowych, a może regularne podwyżki, jako nowa norma w Polsce i na świecie. Co z tego wyniknie? Czy spadnie od tego inflacja? Po co w ogóle podnosić te stopy? Co z lokatami? I co z kredytami? Czy wyższe stopy mogą spowolnić gospodarkę? Zrobiliśmy bardzo dużo audycji o cenach paliw na stacjach, bo słuchacze prosili. Chcemy zrobić kolejną, ale bardzo ważną i bardzo istotną dla waszych portfeli, audycję zatytułowaną Dlaczego stopy procentowe znów pójdą w górę? Czy to jest jedyny kierunek dzisiaj dla Polski i dla świata, w którym to jest problem? Tylko podnosić?
No nie, no nigdy nie jest tak, że jest tylko jeden kierunek. Zawsze jest kilka różnych kierunków i na tym polega polityka, żeby wybierać te dobre, a odrzucać te niedobre.
Polityka ekonomiczna.
Ekonomiczna też, chociaż akurat to spostrzeżenie o różnych kierunkach dotyczy wielu różnych polityk. Przepraszam, że tak filozoficznie pojechałem.
Rafał, dlatego do tego podchodzi w ten sposób, że nagrywamy w momencie, w którym w ogóle dyskusja o tego typu tematach jest o tyle trudna, że to jest jak z chodzeniem po polu minowym, bo w trakcie między nagraniem audycji a opublikowaniem może się wszystko zmienić.
To mogą pójść stopy procentowe
do góry. No ale dzisiaj raczej nikt nie zakłada, że będzie je obniżał, prawda? Otoczenie rynkowe, za przeproszeniem, nie sugeruje, że tak należy robić.
No tak, tak. Cała dyskusja w tej chwili toczy się wokół tego, czy zobaczymy kolejną podwyżkę stóp procentowych już w listopadzie, na początku listopada, czy jednak może...
W grudniu.
Może w grudniu.
Chociaż
albo,
grudzień albo zawsze się odrzucało, prawda? Nie, bo grudzień był taki,
tak, że... zawsze tak była taka mowa, że tam przed świętami nie zawracałem sobie gitary.
Po co wkurzać
ale to
ludzi?
Był znacznie spokojniejszy
no
czas.
Dobra, to dzisiaj
nie było wtedy inflacji
miesiąc
na poziomie
w miesiąc
6%.
Jest posiedzenie Rady. Czy miesiąc w miesiąc będzie podwyżka, tego nie wiemy. Ale zapytam o coś, co już być może łatwiej przewidzieć. Czy one będą jednak rosły, te podwyżki będą większe, mniejsze? Jak trzeba to robić?
Generalnie rynek finansowy w tej chwili zakłada, że za rok o tej porze możemy mieć stopę procentową gdzieś w okolicach nawet może 2%. Być może rynek przesadza, bo lubi przesadzać, natomiast to by oznaczało, że będziemy mieć dość dużo tych podwyżek stóp procentowych w przyszłym roku.
Bo dziś jesteśmy na jakim poziomie?
Dzisiaj jesteśmy w tej chwili na poziomie 0,5%, jeśli chodzi o główną stopę procentową w Narodowym Banku Polskim. Ona stanowi jakby taki punkt odniesienia dla oprocentowania kredytów i depozytów w bankach, chociaż te kredyty nie są oprocentowane tą stopą. One są oprocentowane mechanizmem WIBOR, stawka WIBOR 3-miesięczna plus jakaś tam marża banku. Natomiast jak idzie główna stopa procentowa w NBP w górę, to ten WIBOR na rynku też idzie w górę odpowiednio, albo czasami nawet bardziej idzie w górę, więc te notowania WIBORu, bo w ogóle jest taki rynek, który się nazywa Forward Rate Agreements, czyli to są takie zakłady o to, gdzie będzie stopa WIBOR za 9 miesięcy, za 12 miesięcy.
A to jak obstawianie wyścigów konnych trochę.
Dokładnie, tak.
O,
tak.
To fajne. To jest siedziba na wyścigach.
To są kontrakty terminowe i to jest zakład taki o sumie zerowej, można powiedzieć. Czyli ktoś obstawia, że w górę, ktoś obstawia, że w dół. Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Bo na przykład, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, giełda to nie jest gra o sumie zerowej. Na giełdzie mogą wszyscy zyskiwać jednocześnie i nikt nie musi tracić. Wystarczy, że napłynie nowy kapitał i podbije ceny wszystkich akcji wyżej. Nikt na tym nie traci.
Rozmarzyłem się, jak na ciebie patrzę. Fajne, podoba mi się.
Oczywiście też jest taka możliwość, że wszyscy tracą, nikt nie zyskuje.
Szlak trafił moje rozmarzenie.
Chodzi o to, że to nie jest gra o sumie zerowej. Natomiast instrumenty pochodne, takie jak kontrakty terminowe, to tam jest zawsze jeden do jednego.
Ale
ktoś
zobacz.
Jest w jedną stronę, ktoś w drugą.
Wspomnieliśmy o tym, że trudno nam przewidywać, co się zdarzy, ale chcemy być evergreenowi, ponadczasowi i pogadać o tym, dlaczego to tak wygląda. Jeśli mielibyśmy z 0,5% stopy tej głównej NBP-u podskoczyć do 2, to rzeczywiście mogłoby być ich trochę, choć one dzisiaj są podnoszone tego 0,25, tak?
Tak się przyjęło. Chociaż ta ostatnia w październiku podwyżka była o 0,4, czyli bardziej pewnie, żeby zrobić większe wrażenie. Ale tak się przyjęło, że się podnosi o 25, tak.
Czy jeżeli taka rada siada i mówi, dobra, kurczę, jastrzębie, gołębie, podnosimy albo, no bo nie obniżamy, więc podnosimy, dobra, o ile? No i zaczyna się dyskusja, co oni mają na stole, jakie dane, które każą im podjąć taką czy inną decyzję? Z czego oni biorą?
No przede wszystkim mają dane dotyczące tego, jak ma wyglądać inflacja w nadchodzących miesiącach i kwartałach.
No rosnąć
i
ma.
Co ważne, ważne, właśnie nie biorą pod uwagę tego, jak ta inflacja wygląda w tej chwili, bo to już jest za późno. I o tym też członkowie Rady Polityki Pieniężnej mówili ostatnio, że żeby nie nastawiać się na to, że jak oni podniosą stopy procentowe dziś, to inflacja spadnie jutro, bo to nie ma takiego bezpośredniego i błyskawicznego przełożenia. Natomiast oni dysponują, Narodowy Bank Polski, przy użyciu swoich zasobów, modeli statystycznych, ekonometrycznych i tak dalej, prognozuje, jak ma wyglądać ta ścieżka inflacji na 3 lata do przodu, aż. Biorąc pod uwagę to, jaka powinna być koniunktura w gospodarce, co będzie robić rząd, co się będzie działo z podatkami, co się będzie działo z kursem walutowym, co się będzie działo z cenami ropy, z koniunkturą na świecie, w Unii Europejskiej, to wszystko wrzucasz do wzoru i ten wzór na koniec ci wypluwa, jaka powinna być inflacja na koniec. I jak się okazuje, że za 2 lata ona będzie dalej wysoka, to wtedy jest sens podnieść stopy procentowe. Jak ci model wypluwa, że wprawdzie dzisiaj jest wysoka ta inflacja, ale za rok już będzie niższa, no to nie ma po co jej podnosić, no bo za chwilę ma spaść. I przez cały ostatni rok NBP upierał się przy tym drugim scenariuszu. Zresztą mówiliśmy o tym wielokrotnie też, nie? Z ostatnich wypowiedzi członków Rady wynika też, że oni jednak na serio, zupełnie na serio i szczerze obawiali się o to, jak głęboka może być 4. fala pandemii w Polsce. Oni się bali takiego scenariusza, że okej, szybko rośnie inflacja, więc szybko podnosimy stopy procentowe. Natomiast taki ruch oczywiście sprzyja przy hamowaniu inflacji, ale on ma też swoje koszty. Wyższe stopy procentowe to jest wyższy koszt obsługi długu w przedsiębiorstwach, które akurat wzięły jakieś pożyczki, żeby zainwestować, tak? I sobie zrobiły jakiś model biznesowy, wyliczyły sobie, ile tego kredytu wziąć, żeby tam zbudować jakąś nową halę i w jakimś czasie im się to zwróci, a w jakim nie. Jak nagle im dość wyraźnie podniesie stopy procentowe, to im się ten model troszeczkę sypie, więc to jest jakieś utrudnienie dla biznesów. Oczywiście wzrost inflacji jest dla nich pewnie utrudnieniem, ale wzrost stóp procentowych też jest dla nich utrudnieniem. Każdy kij ma 2 końce, prawda? Drugim końcem tego kija jest to, że możesz w ten sposób troszeczkę utrudniać wzrost gospodarczy generalnie w kraju, więc musisz uważać z tymi podwyżkami. I oni się obawiali takiego scenariusza, że zaczną szybko podnosić stopy procentowe, czym siłą rzeczy trochę przyhamują wzrost gospodarczy, a na to jeszcze wejdzie kolejna fala pandemii, która jeszcze dodatkowo będzie nam hamować wzrost gospodarczy, jak wejdą znowu jakieś tam obostrzenia, lockdowny. No i będziesz miał z tego klops za pół roku, tak? Będziesz miał z tego już nie problem z wysoką inflacją, tylko problem z tym, że inflację masz wysoką, a do tego masz jeszcze nową odsłonę kryzysu gospodarczego i tego chcieli uniknąć, tak się tłumaczyli przynajmniej ostatnio. Jeśli jednak zdecydowali się podnieść te stopy procentowe, to albo przestali się bać o tą pandemię. I rzeczywiście no, widzimy ostatnio, że te cyferki rosną dość szybko, jeśli chodzi o zachorowania i hospitalizację, ale to jednak nie jest to samo co rok temu, więc to jest, mam nadzieję, do ogarnięcia.
I też no, nie chcę bagatelizować, ale są regiony, które wiodą prym w tym tak naprawdę. Cała wschodnia Polska to jest duży problem, nie?
No też nie chciałbym tego bagatelizować, ale wydaje mi się, że i rynek finansowy, i ekonomiści, i ci, którzy pracują w banku centralnym, przyjmują takie założenie robocze, że to jednak nie jest to samo co rok temu. Że powinniśmy sobie z tym lepiej dać radę tym razem. No ale pewnie zmusiła ich do tej podwyżki ta jednak coś, czego de facto nie powinni robić, czyli wystraszyli się bieżącej inflacji. Może wystraszyli się konsekwencji politycznych, bo to się robi sprawa polityczna. We wszystkich sondażach społecznych, sondażach dotyczących nastrojów konsumentów, ocena polityki rządu, ocena perspektyw przed polską gospodarką. CBOS robi takie badania co miesiąc. To wszystko leci w tej chwili coraz niżej. Pogarszają się znowu. Nastroje konsumentów w Polsce są najgorsze od ponad pół roku. Wszyscy to interpretują w ten sposób, że to jest wpływ inflacji właśnie, bardzo wysokiej inflacji.
Czyli ludzie wiedzą, krótko mówiąc, że mają 100, ale minus inflacja, czyli nie mają stówki.
Tak to interpretują, tak.
Okay,
tak. Chociaż oczywiście, jak popatrzysz na suche dane ekonomiczne, to możesz dojść do takiego wniosku, który jest dość często wyśmiewany ze względu na to, że posługuje się nim premier, że wynagrodzenia rosną szybciej niż inflacja.
No oczywiście.
Ale to jest prawda.
Nie, ale to jest prawda, tylko że...
Przynajmniej z tych danych GUS-owskich wynika, że wzrost wynagrodzeń w przedsiębiorstwach we wrześniu to było chyba 8,7%.
Ale dobra, bądź na chwilę Mateuszem Morawieckim. Powiedz do mnie tak. Panie Jarku, co
ja nie
pan...
Nie chcę być Mateuszem.
No chwilę, proszę, zapłacę, dobrze. On mówi do mnie, no ale...
Przystawiasz mi pistolet do skroni.
Co tam, panie, że pan mi tu gada, że inflacja, jak pan i tak zarabiasz więcej niż inflacja. Ale gdyby moja pensja urosła o 10%, a inflacja byłaby na poziomie 9%, to ja bym był tylko tylko 1% do przodu. O to mi chodzi, panie premierze, że mogłem zarobić więcej, gdyby nie inflacja, która wygląda właśnie w ten sposób, nie?
Tak, panie Jarosławie, ale gdybyśmy stłumili tą inflację bardzo mocno i bezwzględnie, to wtedy w ogóle pana wynagrodzenie mogłoby w ogóle nie urosnąć, tylko spaść.
Czyli wciąż ma panu dziękować jednak, tak?
Bo właściciel firmy, która pana zatrudnia, mógłby wpaść w tarapaty. Przez znaczący wzrost stóp procentowych mógłby mu się posypać rynek, na przykład zmniejszyć popyt na rynku i on być może musiałby wtedy zwolnić część załogi. Kto wie, czy pana nie byłoby w tej gorszej części, która właśnie traci pracę.
Będę tęsknił, Rafał, ale wydaje mi się, że śmiało nadajesz się na to stanowisko. A ponieważ Mateusz Morawiecki też poszedł w podcasty, to ja się... Zamienię się, właśnie.
Znaczy, chcesz robić podcast z Mateuszem Morawieckim?
Dokładnie. No, ekonomicznie. To by był hit. Ekonomicznie, powered by Mateusz Morawiecki. Zostawiając na chwilę, czy oni patrzą także na to, co się dzieje, nie wiem, u takich Niemców, skoro oni są nasi najważniejsi, u takich Francuzów, u takich Czechów czy Słowaków, czy to nie ma znaczenia dzisiaj to otoczenie europejskie?
To ma znaczenie. Oczywiście,
albo czy
to
patrzą na to, co mówi o nas Europa? Czy patrzą na to, czy dostaniemy tą kasę, czy
wciąż na ryzyko
nie?
Prawne? To nie wiem, o tym nie mówi się.
Nie, nawet chodzi o tą gotówkę, którą mieliśmy dostać w jakichś kolejnych transzach, która by miała być tym zastrzykiem do gospodarki w Polsce, nie?
No wiesz co, w ogóle to jest osobna zupełnie sprawa i osobna działka, to, że do tej pory nie było i ja się też dziwiłem, dlaczego tego nie ma, dlaczego nie ma tych scenariuszy alternatywnych, wyliczonych i pokazanych przez różnych ekonomistów, co się stanie, jak Polska nie dostanie żadnych pieniędzy z Unii Europejskiej. Chyba nikt nie brał pod uwagę tego, że to jest możliwe aż w takim zakresie. Pojawiło się ostatnio takie opracowanie pierwsze, zresztą zrobione nie w Polsce, tylko w Wielkiej Brytanii przez Oxford Economics, ale przy udziale polskich ekonomistów. I powiem ci teraz, że z głowy ci nie przytoczę, jaka tam jest kwota, ale wydaje mi się, że tam jest ubytek rzędu 160 miliardów złotych do 2026 roku.
To za chwilę w sumie.
No tak, ale to jest kwota nie w jednym roku, tylko rozłożona na kilka lat. O tyle nie urośnie nam PKB, które by urosło, gdyby te pieniądze dotarły tutaj. Czyli taki, to nie jest strata, że będzie recesja, bo ta prognoza zakłada, że Polska nie wpada w recesję, tylko po prostu wolniej się rozwija. O ile wolniej? O 160 miliardów złotych do 2026 roku. Natomiast są tam też dość straszne prognozy dotyczące kursu walutowego, ponieważ jest założenie, że jakby się okazało to już jasne dla wszystkich, że tych pieniędzy nie ma, czyli Unia uruchamia ten swój, to się nazywa procedura związana z praworządnością. Wyleciało mi z głowy teraz. To uzależnienie wypłat pieniędzy, funduszy unijnych od przestrzegania praworządności. Warunkowość
tak.
Właśnie. Gdyby już uruchomiono, podjęto tą decyzję oficjalnie, no to wtedy w tej prognozie Oxford Economics jest mowa o tym, że złoty osłabia się dość wyraźnie. Z tego co pamiętam, to tam kurs euro był 5,15.
Co ty gadasz?
No.
20%. Ale mój kredyt jest w tej walucie.
No ale to potem może spadnie.
No tak, tak.
Bo to jest ruch w pierwszej połowie 2022 roku. Tak. I tutaj możemy zrobić kółko i wrócić do kwestii stóp procentowych, bo oczywiście to, co się dzieje z walutą, jest uzależnione także od tego, co się dzieje ze stopami procentowymi i co ważniejsze w dzisiejszym świecie finansowym, od tego, jakie są oczekiwania na rynku, co się dopiero wydarzy z tymi stopami procentowymi. Jest przyjęte, że jak stopy procentowe w danym kraju rosną, to waluta się umacnia, więc skoro w Polsce mamy już za sobą pierwsze podwyżki stóp procentowych i jest szansa na to, że będą kolejne, to złoty powinien zyskiwać na wartości. Ale nie zyskuje właśnie ze względu na to ryzyko unijne. Tak jest to przynajmniej w tej chwili interpretowane przez rynek. Więc gdyby to ryzyko zniknęło, gdyby nagle polski rząd uznał, że warto mieć niezawisłość sędziów w Polsce i trójpodział władzy, to wtedy złoty pewnie by się dość znacząco umocnił. Miałbyś mniejszą ratę od kredytów.
W perspektywie całej ścieżki spłaty może rzeczywiście poczuję, że to będzie wyglądało w ten sposób.
Ale musiałby najpierw polski rząd zgodzić się na trójpodział władz.
Jest to, bywało modne i mam nadzieję, że wróci, ale dzisiaj zostawiając na chwilę politykę, jeżeli mówimy o stopach procentowych, czy ten wzrost do powiedzmy 2% w przyszłym roku, to jest coś, co będzie widoczne w całej Europie, czy to my mamy tak, że one u nas pewnie tak urosną?
No w strefie euro raczej nie urosną, bo w strefie euro inflacja też rośnie i też jest na poziomach najwyższych od wielu lat, ale jednak nie jest tam inflacja na poziomie 6%, tak jak w Polsce, tylko bliżej 3% jednak cały czas, więc to jest jednak poziom zdecydowanie niższy. Więc perspektywy są takie, że tam też pewnie już nie będą łagodzić polityki monetarnej i obniżać stóp, ale z tymi podwyżkami to nie tak szybko. To może tam w 2023 dopiero zaczną podnosić te stopy procentowe. To samo z amerykańskim Fedem. Tam też pojawiły się ostatnio oczekiwania na to, że jednak będą zaostrzać politykę monetarną, co oznacza dość dużą zmianę w skali globalnej, bo jednak ostatnie kilka czy kilkanaście lat, to była era bardzo łagodnej polityki pieniężnej, zerowych stóp procentowych albo ujemnych stóp procentowych. Było bardzo dużo głosów o tym, jak to jest kontrowersyjne, jakie to jest nienormalne, że to nam niszczy kapitalizm, kto to widział, no, mieć ujemne odsetki, tak?
Wstyd.
I tak dalej. Wygląda na to, że przez pandemię jest szansa na to, żeby odejść od tej rzeczywistości i zastąpić ją bardziej normalną, taką staroświecką, można powiedzieć dzisiaj, że mamy normalne stopy procentowe, przez to, że inflacja wróciła do tych normalniejszych poziomów. Nie mówię tutaj o Polsce, bo 6% to nie jest normalny poziom inflacji, ale w strefie euro ona wróciła z minus 1 na 3. To jest do zaakceptowania jeszcze. Jak w Polsce była na poziomie 3%, to też się jeszcze nikt tym nie przejmował. 3 to nie jest 6, nie? Więc w strefie euro ta sytuacja jest troszeczkę inna. Natomiast Węgrzy już podnoszą stopy procentowe. Czesi podnoszą stopy procentowe jak szaleni. Po prostu oni tam, mówiłeś, że się podnosi o 25, oni podnoszą o 75 za jednym zamachem. Rosja podnosi stopy procentowe, Rumunia, no generalnie wszystkie te kraje, które zachowały swoje własne waluty tutaj w okolicy, raczej podnoszą stopy procentowe.
Za chwilę wracamy do audycji. Zajmę wam 25 sekund. Mam dwie prośby. Jeżeli nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wygrywać na listach przebojów. Napisz, co myślisz o tej audycji. Twoja opinia, zostawiona na Apple Podcast, pozwala usłyszeć ją większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które tam stawiamy. Fajnie, kiedy polecisz naszą audycję znajomym. Po prostu podrzuć im link. Wracamy. Martwi mnie jedno, widząc, że zbliżamy się do końca tego odcinka, bo użyłeś takiego sformułowania w jednym z wcześniejszych podcastów ekonomicznie, słowa na S. Stagflacja. Czy ona... I co z nią w kontekście tych podwyżek planowanych? Jak ty czujesz?
Stagflacja, tak jak przypuszczałem, zrobiła niesamowitą karierę na całym świecie i wszyscy o niej mówią. Widziałem ostatnio, Bloomberg pisał, że podliczyli raporty, bo w tej chwili trwa sezon publikacji raportów kwartalnych i tam podliczyli te raporty, ile razy występuje słowo stagflacja i to jest rekordowa liczba razy i generalnie wyszukiwania w Google stagflacji też są rekordowo wysoko, więc zrobiło się to słowo modne oczywiście i rzeczywiście to jest problem, bo gdyby się okazało, że mamy mieć stagflację, no to wtedy jednak chyba nie powinniśmy tych stóp procentowych podnosić. Nawet pojawiają się już pierwsze takie opinie, że w tych Stanach, przed chwilą powiedziałem, że Stany też będą szły w stronę zaostrzenia polityki monetarnej, ale są już też takie głosy, chociaż stanowią mniejszość, które mówią, że nie będziemy iść w tą stronę właśnie przez tą stagflację, która za chwilę się pojawi i się okaże, że uniemożliwia podnoszenie stóp procentowych. No tak naprawdę, wiesz, książkowa stagflacja wymagałaby jakiejś tam recesji, a my na szczęście cały czas mówimy o możliwym spowolnieniu gospodarczym tylko, a nie o recesji.
Po takim wybiciu... No,
więc to takie byłoby... To taka lajtowa stagflacja by była. Taka
stagflatka.
Stagflatka, taka tak. Chociaż widziałem, że na przykład niemiecki rząd w tym tygodniu obniżał swoje prognozy wzrostu na ten rok. Dane za czwarty kwartał podobno mają być słabiutkie, takie bliskie zera. Ale oni cały czas jednocześnie twierdzą, że okej, teraz jest słabo, ale w przyszłym roku się odbijemy. Czyli cały czas jest ta nadzieja, że to jest ten dołek jest taki przejściowy. I on wynika z tych zakłóceń właśnie z dostawami chipów i różnych innych rzeczy. Akurat w Niemczech to jest ważne, bo u nich przemysł motoryzacyjny jest rozwinięty.
To prawda.
Ma duży wpływ na całą gospodarkę.
Choć rozmawiałem ostatnio z szefem marketingu jednej z... No marka pochodzi z Europy, dzisiaj właściciele są w innej części świata, zdradzić nie mogę, ale on mówi, że czuje, że to jeszcze jest pół do roku takiej sytuacji i dopiero wtedy to powolutku będzie wracało, bo zbudowanie fabryki, testy, rozruch to nie jest taka szybka rzecz, więc tak naprawdę te chipy nie wrócą za szybciutko.
Tak, tak. A to by też oznaczało, że ta inflacja nie będzie dość szybko spadać, bo ten cały czas zakłócenia podaży i to, że ciągle czegoś brakuje, to ciągle napędza nam wzrost cen, więc to powinno podtrzymywać nam wysoki poziom inflacji. Chyba nie dotarliśmy do sedna tego, o czym gadamy, czyli tak właściwie co z tego,
że no jak duża inflacja, no to mamy mniej pieniędzy. No.
To już tak, to mamy przegadane. Co z tego, że inflacja rośnie, ale co z tego, że stopy procentowe teraz pójdą w górę. Zwłaszcza, że Rada ostrzega, że podniesienie stóp nie oznacza natychmiastowego spadku inflacji, więc po wzroście stóp będziemy mieli nadal wysoką inflację i do tego jeszcze wyższe stopy.
Znalazłem jeden powód albo sens, nie wiem. Do tej pory moi klienci mówili, Jarek, choć pojedziemy gdzieś, bo to to przynajmniej wydam te pieniądze i nie stracę, bo trzymanie ich w banku mnie kosztuje. A teraz opłaci im się trzymać pieniądze w banku. Mam nadzieję, że nie
tylko.
Naprawdę
tak mówili?
Tak.
Ale to widzisz, no to
Tracili,
zachowywali się tak, jak właśnie NBP liczył na to, że wszyscy się będą zachowywać, czyli mieli większą skłonność do konsumpcji, do wydawania tych. Tylko, że akurat twoi klienci chcieli wydawać za granicą.
Dokładnie tak. Znaczy, no wydają u mnie, żeby wyjechać za granicę. O.
To premierowi Morawieckiemu by się to nie podobało. Powinni wyjeżdżać w karkonosze. Najdalej.
Najdalej.
Absolutnie nigdzie dalej.
Najdalej.
Więc...
Izerą.
Polska kończy się na Izerze w górach niestołowych, tylko izerskich. No właśnie.
No dobra, a twoim zdaniem jaki jest sens i clue tego?
Chodzi o to, że kredyty podrożeją, więc jak ktoś ma kredyt, to powinien się liczyć z odsetkami. Ci, którzy narzekają na to, że lokaty są śmiesznie oprocentowane w bankach, dalej, sorry, będą na to narzekać, bo przecież oprocentowanie tych lokat nie wzrośnie znacząco. Dlaczego nie wzrośnie? Dlatego, że wiesz, banki podnoszą oprocentowanie lokat wtedy, jak potrzebują lokat, jak potrzebują pieniędzy od klientów. W tej chwili pieniędzy w bankach jest tyle, że nikt nie potrzebuje żadnych dodatkowych, więc nie ma żadnej zachęty do tego, żeby podnosić oprocentowanie lokat. Zobacz, że na przykład Ministerstwo Finansów, które sprzedaje nam obligacje detaliczne, bardzo ciekawy wynalazek chroniący nas teoretycznie przed inflacją. Tam jest to oprocentowanie ustalone na jakimś tam poziomie i ono było ustalane w czasach, kiedy inflacja była niższa, tam nie wiem, w okolicach 2%, i teraz jest 6%, powinni podnieść nam to oprocentowanie. W ogóle nie podnoszą, bo nie potrzebują naszych pieniędzy. W budżecie nie ma wielkiego deficytu, w bankach nie brakuje pieniędzy, wszędzie jest pełno pieniędzy, nikt nie potrzebuje naszych lokat. Weźcie sobie te lokaty, róbcie sobie z nimi co chcecie.
W którym budżecie nie ma deficytu?
W polskim.
Co ty gadasz?
No nie ma, jest nadwyżka, licząc od początku roku. Ale nawet jak policzysz za ostatnie 12 miesięcy, to ten deficyt nie jest duży.
Okej.
W okolicach 20 miliardów złotych. Liczyłem wczoraj, bo wyszły nowe dane.
Ale tych wszystkich pieniędzy, rozumiem, że tak je pięknie tam rozkładamy i wybieramy z innych rzeczy, że jakby w budżecie nam się to spina.
Tak. Nie?
Okay.
Nie, nie ma problemu, serio. Możemy zrobić odcinek o sytuacji
makroekonomicznej.
Polski rząd stosuje szereg różnych sztuczek. I jak się pojawiają zarzuty o to, że coś ukrywa, mogę się z nimi zgodzić, że nie jest to do końca transparentne. Natomiast jak to wszystko sobie odgarniesz jednym łokciem i drugim przytrzymasz i odkryjesz to wszystko, co tam jest i to zliczysz, to nadal ta sytuacja nie jest zła, wbrew pozorom.
Jest jakiś ład w tym.
No coś
tam, na kształt.
Coś tam w tym stylu. Nie, jest, wydajemy mniej pieniędzy niż rok temu. No, rok temu była pandemia, więc wydaje
się, że chciało się szaleć.
A z kolei wpływy z podatków rosną cały czas, więc tak to wygląda. A rosną, bo ta inflacja też pomaga przecież, nie? Tyle razy się mówiło, że jak będzie inflacja, to kto najlepiej wyjdzie na inflacji? Rząd, bo wpływy z VAT-u wzrosną. No to właśnie rosną. No. Nie możesz narzekać jednocześnie na wysoką inflację i na dziurę w budżecie, bo jak jest wysoka inflacja, to znika dziura w budżecie, bo ta wysoka inflacja powoduje, że tej dziury nie ma.
W ogóle obywatelu nie masz prawa narzekać.
Wpływy z VAT-u bardzo ładnie rosną w tej chwili, nominalne.
Żyć nie umierać.
Do budżetu. W każdym razie chodzi o to, że jak ktoś się nastawia na to, że coś się zasadniczo zmieni z lokatami w bankach, to proszę na to nie liczyć, bo się nie zmieni. Więc jak ktoś ma duże oszczędności, to nadal będzie musiał szukać jakichś innych miejsc. Bardzo jestem ciekawy, to jest chyba najciekawsze z tym wszystkim, jak zareaguje rynek nieruchomości na wzrost stóp procentowych w Polsce, bo jest też wielu ludzi, którzy twierdzą, że to, co się dzieje na rynku nieruchomości, to jest bańka w tej chwili. Z drugiej strony pojawia się dużo analiz sugerujących, że to wcale nie jest bańka. Że na przykład jak przeliczysz średnie wynagrodzenie na metry kwadratowe, to się okazuje, że nawet dzisiaj przy tych niesamowicie wysokich cenach, to przeliczenie wygląda korzystniej niż w 2012 roku na przykład, kiedy mieszkania były tańsze, ale też było duże bezrobocie i wynagrodzenia też w związku z tym były niższe. Więc temat jest generalnie kontrowersyjny. Mam wrażenie, że dużo budzi emocji. Jest też trochę polityczny, bo tutaj przynajmniej widzę w sieci, że często różni politycy z tej lewej strony tam pohukują, że nie stać ludzi na mieszkanie i że jest z tym problem, bo mieszkania niesamowicie drożeją, co jest oczywiście prawdą. Natomiast teoretycznie rzecz biorąc, jak zaczną drożeć kredyty hipoteczne, to powinno to jakoś ostudzić popyt na te mieszkania, zwłaszcza ten inwestycyjny popyt na mieszkania właśnie. I wtedy ceny powinny przestać rosnąć. I jestem ciekawy, czy przestaną. Nie powiem ci teraz, czy tak, czy nie, ale zobaczymy.
Dobra, no to na razie po prostu zostawię
Myślisz, że zostaną?
Zostawię gotówkę w plecaku, tak jak noszę, i po prostu poczekam na dobry moment.
Nosisz gotówkę w plecaku?
Tak.
O, to bardzo byś...
No skoro w banku tracę...
Prezes Glapiński bardzo, może nawet byś dostał jakieś od niego wyróżnienie.
Mam nadzieję i liczę na to.
Bo on tutaj promuje korzystanie z gotówki.
Zdecydowanie. Ja uważam, że nic tak dobrze nie robi jak otwarcie plecaka i myślisz sobie tak, 6 godzin siedzę w studiu, ale przynajmniej warto.
Popatrzysz sobie.
Popatrzysz.
Na banknot.
Rafał, bardzo dziękuję.
Ja też dziękuję.
I słuchaczom także za feedback. Do usłyszenia. Dziękuję za twoją uwagę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które stawiamy i zachęć do tego innych. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.